Witam Państwa, Lech Pilarski. Mamy za sobą pierwszą wolną niedzielę. Armagedonu nie było. Pojawiało się jednak w mediach pytanie, co w zamian. I tu inicjatyw mało, bo mogły się przecież uaktywnić placówki kulturalne, rekreacyjne, sportowe itd., itd. Ponadto będziemy mówili w naszym programie o płocie na dziki oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Od 9 marca obowiązują nowe przepisy. Między innymi ograniczyły bardzo możliwość spożywania alkoholu poza lokalami, czyli poza restauracjami, barami i tak dalej. Poznamy także opinię gości programu w sprawie zmniejszenia rządowej biurokracji. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj w naszych studiach goście. Poseł Lech Kołakowski, Prawo i Sprawiedliwość, w studiu
Łomża. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, a w studiu w Białymstoku Stefan Krajewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Oraz Szczepan Barszczewski, Porozumienie. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
To może zacznijmy właśnie od wolnej niedzieli. Od ograniczeń w handlu, jak panowie byście to podsumowali? Jak tam w Łomży to wyglądało, panie pośle?
Panie redaktorze, szanowni państwo, zanim do Łomży dojdziemy, to tak? Musimy powiedzieć, jaka była sytuacja już wcześniej. Nie wiem, zapewne panowie, państwo, pamiętacie postulaty Solidarności? Jeden z nich, jeden z tych postulatów,
20 bodajże,
pierwszy, zawierał wolne soboty. A działania gospodarki liberalnej spowodowały, że nawet dla miliona pracowników pracującą jest, czy była, czy jest niedziela. I z tym się nie godziliśmy.
Bo przypomnijmy, jak w 1980 żądano wolnych sobót, to niedziele były wolne.
Tak, niedziele były, dlatego też, panie redaktorze, ja chcę to przypomnieć. Niedziele były dniem wolnym od pracy. Natomiast gospodarka rynkowa, ekspansja wielu europejskich firm, korporacji narodowych, ponadnarodowych spowodowała, że w Polsce wprowadzono dzień pracy w sobotę, w niedzielę i to nie godzi się z tymi bardzo ważnymi postulatami Solidarności, które wywalczyliśmy, budując demokrację. Chcieliśmy, aby ten dzień był wolny.
Ale złośliwy by powiedział, no nie pracowaliśmy w niedzielę, nie pracowaliśmy w sobotę, no i socjalistyczna gospodarka się zawaliła.
Panie redaktorze, mówimy o kodeksie pracy, mówimy o prawach pracowniczych. I dla nas, dla Polaków, najważniejsza jest rodzina. Natomiast dzień wolny od pracy musi być dniem wolnym od pracy. Widzimy wiele niekorzystnych zjawisk. To właśnie matki, pracując w ten wolny dzień pracy, w niedzielę, też pozostawiają bez opieki swoje rodziny, dzieci. To jest czas na wspólne spacery, odrabianie lekcji, a nie robienie biznesu, a nie tworzenie, mnożenie kapitału dla zachodnich sieci. Jest to bardzo ważne, że jest przegłosowana ustawa, że jest możliwość tego odpoczynku, poświęcenia tego czasu, tego wolnego dnia dla rodziny.
A jak to było w Łomży? Jak to wyglądało?
Panie redaktorze, ja tego dnia nie jeździłem do marketów, nie będę się wypowiadał. Jeżeli ktokolwiek chciał pójść na spacer, mógł pójść do hipermarketu. Ja akurat z żoną, z dziećmi, z przyjaciółmi poszliśmy na spacer nad Narew. Także uważam, że to było lepsze rozwiązanie niż tego dnia robić zakupy. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że jest grupa osób, dla których ten dzień może być dniem rzeczywiście właściwym na robienie zakupów, ale patrząc na Europę i ten wzór, ten liberalny wzór, jakim często posługuje się opozycja, totalna opozycja, jest państwo niemieckie. I właśnie w Niemczech, w Austrii, Norwegii, Szwajcarii jest zakaz handlu w niedzielę. Także, szanowni państwo, jeżeli czerpiemy dobre wzory gospodarki, odpoczynku, szanowania przepisów pracy, to nie wybierajmy ich wybiórczo, ale patrzmy na całość sytuacji kompleksowo, zarówno w gospodarce, z respektowaniem przepisów kodeksu pracy, ale też higieny życia rodziny, higieny życia Polaków.
Teraz poznamy opinię pozostałych gości. Stefan Krajewski, PSL.
Ja wczoraj miałem dzień pracujący, można żartobliwie powiedzieć. Najpierw byłem na Dniu Sołtysa w gminie Szczuczyn. Później byłem na międzynarodowych zawodach karate Kyokushin w Zambrowie właśnie, wręczając puchary, będąc właśnie tam z wieloma osobami, które przyjechały z dużej części Polski. I tak jak też oczywiście rozmawiając na temat handlu w niedzielę, często powtarzaliśmy, że to jest dobre rozwiązanie, żeby rozpocząć nie od wszystkich niedzień wolnych, a wprowadzić jedną, dwie wolne w miesiąc, i zobaczyć, jak to będzie działać, jak to będzie się przekładać na gospodarkę. Jeśli mówimy, że to chodzi tylko o zachodnie sieci, o hipermarkety, no to mamy inny pomysł. Dajmy handlować na targowiskach, które powstają. To są często targowiska właśnie wybudowane za środki unijne, które często w ten weekend są zamknięte. Jeśli mamy też na myśli mieszkańców wsi, którzy niestety nie mają soboty wolnej, muszą pracować. W niedzielę też nikt nie mówi, że to miałby być 8-godzinny charakter pracy, a godzina, dwie, którą mogliby poświęcić na sprzedaż tego produktu tradycyjnego, regionalnego. A też byłaby to dobra okazja dla rodzin, które jadą do kościoła, idą na spacer, żeby zajść, zrobić zakupy, i tutaj te pieniądze wróciłyby do polskich rolników, do przedsiębiorców tych małych. Oczywiście też byłby ten punkt spełniony, że stoją właściciele, bo to są małe podmioty, których nie stać na zatrudnianie ludzi. A jeśli mówimy, że to targowisko ktoś musi otworzyć, zamknąć, posprzątać, no to też tak daleko nie możemy iść w tych przemyśleniach, bo przecież idąc tym tropem, to trzeba powiedzieć, że i taksówkarze nie powinni jeździć w niedzielę, i kierowcy autobusów, kolej, wszyscy, ale którzy pracują.
Chciałem, panie redaktorze, sprostowanie jednak tutaj do kolegi przedstawić. My nie zakazujemy handlu w niedzielę, i to musimy otwarcie powiedzieć wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego, Polski, że handlować, prowadzić działalność handlową mogą właściciele bądź ich rodziny. Natomiast mówimy o pracy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. I tu bardzo bym prosił pana redaktora i wszystkich, abyśmy to wzięli pod uwagę. Tu nie ma zakazu handlu w niedzielę, natomiast ten handel mogą prowadzić podmioty, które nie zatrudniają na umowy o pracę. To jest bardzo ważne. Natomiast sprawa targowisk, to jeżeli tą działalność prowadzą właściciele, to tutaj nie ma przeszkód. Ja jestem otwarty.
Ale zapromujmy to wspólnie.
Kolego, masz rację. Natomiast nie popadajmy w skrajną, w totalną opozycję, natomiast patrzmy realnie na stan prawny, jaki obowiązuje, i na jego skutki.
Polskie Stronnictwo Ludowe nie jest totalną opozycją.
No i dzięki Bogu, ja się bardzo cieszę. Natomiast ja mówię o innej totalnej opozycji, która bez względu na wszystko będzie krytykować każde rozwiązania, również dobre dla Polski i Polaków.
Szczepan Barszewski, Porozumienie. Jaki jest pana komentarz do tego wszystkiego, co się wydarzyło w weekend?
To jeszcze jest czas na to, by ocenić, czy te rozwiązania będą dobre, czy niedobre. Na pewno nie ma powodu do tego, żeby grać larum i robić jakieś konferencje, tak jak to robi właśnie ta dynamiczna opozycja. Szkoda, że nie byli dynamiczni wtedy, kiedy rządzili. Natomiast no, ja uważam, że tak naprawdę, i to ta moja wypowiedź będzie poniekąd zahaczała o wątek, który poruszymy jeszcze później, dotyczący biurokracji. W moim przekonaniu tak naprawdę państwo, ustawodawca powinien uważać na to, by nie wchodzić w kompetencje, czy też w dziedziny, które tak naprawdę powinny być rozstrzygane w zaciszu, że tak powiem, domowym, i niech to rodziny decydują, czy ten czas chcą spędzić na spacerach, co jak pięknie przykładem posłużył się pan poseł, czy też może inni nie mają sposobu, ale, i pomysłu na siebie.
Ja rozumiem,
i wolą,
ale na
spędzić
przykład,
to w galerii handlowej.
Czy ta ustawa o ograniczaniu handlu w niedzielę nie powinna być elastyczna? Czy na przykład, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na ścianie wschodniej, no bo wiadomo, że te województwa są najbiedniejsze, ale z drugiej strony, po drugiej stronie granicy są ludzie, którzy mogliby robić zakupy właśnie w weekendy, przyjeżdżać tutaj, wydawać pieniądze, zasilać, czyli wzbogacać te społeczeństwa ściany wschodniej. Czy na przykład elastyczniej nie powinno być, że tutaj się handluje, zrobimy się bogatsi, wtedy będziemy mogli zrezygnować, bo nas będzie stać na to.
Na pewno musimy poczekać, proszę pozwolić, panie pośle, na pewno musimy poczekać tak naprawdę na efekty tych nowych regulacji. I pewnie czas za jakieś pół roku będzie na to, by coś, jakieś wnioski zacząć wyciągać. Absolutnie trzeba się zgodzić z panem redaktorem co do tego, że to mogłoby być dobre rozwiązanie, ale znowu możemy za pół roku, czy za jakiś czas, tak, będziemy mieli skalę porównawczą, co się dzieje w te niedziele wolne i w te niedziele, gdzie, które są jakby no, pracujące. Tak? Natomiast no, znamienne jest to, że tak naprawdę w Białymstoku mamy bazar, mamy ryneczki osiedlowe i tak naprawdę jeszcze nie wiemy, czy ten bazar w jakikolwiek sposób się, czy to życie handlowe na bazarze zintensyfikowało się, czy się coś zmieni i faktycznie ci białostoccy, podlascy kupcy odczują tą zmianę korzystnie, prawda? Wreszcie no nie wiemy, jak to będzie się odbijało nawet na te galerie. A tutaj ja bym jeszcze powrócił do jednej rzeczy. No, rządzący mają taką manierę, żeby próbować organizować życie wyborcom, że tak to powiem.
Ależ tak nie jest, oni, proszę pana.
Nie, no dobra, okej, okay, ja nie, to niech pan nie traktuje tego, że ja to do pana tak naprawdę mówię. To jest taka moja uwaga ogólna. I teraz niech tak naprawdę to rodziny decydują. No, może ktoś tak naprawdę nie znosi spacerów wzdłuż rzeki Białej albo w jakikolwiek inny sposób nie lubi tego czasu spędzać. Narew na pewno jest bardziej jakby urokliwa, tak? Tak. To jednak uszanujmy nawet to, że ktoś chce może spędzać niestety ten czas w galerii. Też uważam, że jest to czas stracony tak, no, tak sobie, że tak to powiem, tak? Bo lepiej na świeżym powietrzu spędzić na zakupach. Ale jeżeli ktoś ma taką wolę, niech tak ten czas spędza.
Jeszcze pana posła proszę o odniesienie się do tej uwagi, że właśnie biedne województwa, ściany wschodniej, no, czy tutaj nie zezwolić jednak na tę dodatkową pracę, po to, żeby wzmocnić naszą gospodarkę dochodowo. No bo jednak te obroty zakupowe, tutaj transgraniczne, takie nazwę, przynosiły spory dochód w tymże społeczeństwom.
Tak, panie redaktorze, ja się z panem zgadzam, jak również z panami. I właśnie ta ustawa będzie przysparzać dochodu polskim przedsiębiorcom, polskim handlowcom. Natomiast każda złotówka wydana w zachodniej sieci będzie powodować wypływ podatku dochodowego za granicę. Natomiast rzeczą najważniejszą, o której mówimy w tej ustawie, jest praca około czy ponad miliona polskich pracowników w niedzielę. Bardzo proszę, nie mylmy tych pojęć. Natomiast to właśnie to ograniczenie handlu w niedzielę tych wielkich sieci będzie powodować rozwój polskiego biznesu, polskiego handlu, polskiej wytwórczości. To właśnie dopiero ta ustawa daje podstawy utrzymania się tych małych, mikro, średnich firm, które zajmują się handlem, przetwórstwem,
usługami i tak dalej.
I właśnie ta ustawa była oczekiwana przez Polaków. To właśnie Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, zgłaszając między innymi w porozumieniu z NSZZ Solidarność projekt tej ustawy. Także większość polskiego społeczeństwa opowiedziała się właśnie za wprowadzeniem ograniczeń handlu.
A zatem, panie pośle, śledzimy, będziemy się przyglądali temu zjawisku.
Tak. Ja podzielam, że to, panie redaktorze, to, pan pozwoli. Też udzielam, że tą sytuację należy monitorować, poddać analizie i zawsze jest możliwość dokonania zmian w ustawie. Także będzie to przedmiotem analiz, monitoringu. Natomiast same założenia tej ustawy są słuszne. Ta ustawa właśnie wzmocni polskie małe firmy zajmujące się handlem, usługami.
Dziękuję, panie pośle. Czyli co? Apelujemy do naszych wytwórców, żeby jednak uaktywniały się takie ryneczki lokalne, bazary, skoro już ładujemy pieniądze po to, żeby tę sieć wymiany produktu lokalnego, produktu tradycyjnego, żeby to, panie Stefanie, jednak rozwijać i wykorzystywać.
My apelujemy ciągle właśnie o to do mieszkańców, żeby korzystali z tego i mamy takie dobre praktyki, bo chociażby wydarzenia związane z zielonymi świątkami, wystawami w Muzeum Podlaskim, Muzeum Kultury Ludowej, pokazywały, że w dniu, kiedy były pozamykane duże sklepy, ta aktywność była większa. To oczywiście wpływ ma i pogoda, i pora roku, bo nie zawsze będzie tak, że wszyscy wybiorą ten spacer zamiast tych zakupów. Ja też nigdy nie praktykowałem, żeby z rodziną jeździć na zakupy w niedzielę. To było tak naprawdę już wyjątkowa jakaś sytuacja, kiedy się pojawiałem gdzieś na zakupach. I też nie można z tego robić dramatu, bo jak widzimy w sobotę duży hipermarket, to tak naprawdę już mamy wrażenie, że za chwilę, w związku z tym, że niedziela będzie tym dniem wolnym od zakupów, to niektórzy będą po trzy wózki spięte razem prowadzać przed sobą, bo to tak wygląda czasem, więc jeden dzień możemy się tak przygotować. Tutaj też można mówić o studentach, którzy gdzieś sobie dorabiali w niedzielę. Oczywiście w tygodniu studiują, nie mają czasu, szli do pracy. To oczywiście też można by było zmienić to i podciągnąć, gdyby płacimy podwójnie za godzinę przepracowaną. Dlaczego nie zrobić, że w niedzielę płaci się potrójnie? Już wielu by zniechęciło do tego, żeby pracować.
Ostatnia uwaga.
Tylko jednym zdaniem.
Szanowni Państwo, musimy też wziąć pod uwagę to, że niektóre media właśnie nakręcały tą spiralę wokół handlu w niedzielę. Ale ja się chcę odnieść właśnie do jednego z reportaży, gdzie osoby wynajmujące lokale handlowe w galeriach w umowach zostały zmuszane do handlu w sobotę i w niedzielę. Często też protestując, chociaż ten protest nie miał skutku zamknięcia sklepu prywatnego w galerii, ale właśnie było też niezadowolenie, nierówność stron w umowach podpisywana była i też osoby były zmuszane, właściciele zmuszali wynajmujących w galeriach do handlu w niedzielę. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę ma potrzebę zrobienia dodatkowych zakupów, przecież w każdym mieście, w każdej gminie są małe sklepy i zawsze wszędzie można zakupić te podstawowe produkty, nawet jak to się mówi, znienacka przyjadą goście, można coś zamówić, to też służą też sklepy prywatne, małe, które dzięki tej ustawie wzmocnią swoją konkurencyjność wobec nierówności stron w handlu.
Dziękuję bardzo, a za chwilę porozmawiamy o wychowaniu w trzeźwości. A dzisiaj w grach poseł Lech Kołakowski, Prawo i Sprawiedliwość w studiu w Łomży, Stefan Krajewski, prezes zarządu wojewódzkiego PSL-u tu w Białymstoku, także w Białymstoku Szczepan Barszczewski, Porozumienie. Tak niezauważenie weszły nowe przepisy w życie, nowe przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obowiązują te nowe przepisy od 9 marca i one są bardzo restrykcyjne. Na przykład mocno ograniczyły spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, bo dozwolone będzie tylko spożywanie alkoholu w lokalach. Panie Stefanie, jakby pan to skomentował?
No i znowu oczywiście trzeba przeciwdziałać tym problemom. Trzeba prowadzić szeroko rozumiane akcje szkoleniowe, propagandowe. Też pracować nad ludźmi młodymi, nad młodzieżą. Ale czy to jest tak, że znowu jak się wprowadzi przepis, to będzie to w 100% skuteczne? Ja myślę, że każdy w swoim sumieniu rozważa. Ja mam tak od lat, że sobie na okres Wielkiego Postu, Adwentu, sierpień, który jest miesiącem trzeźwości, odmawiam spożywania wszelkiego alkoholu i tego nie traktuję jako czyjś nakaz. Po prostu tak czuję, że mogę coś takiego zrobić. Oczywiście ćwicząc swoją słabą, silną wolę, jak to niektórzy mówią. Nie ma tu oczywiście żadnych problemów z tym tematem, ale jest to taki dobry czasem pretekst, żeby odpocząć. Tych różnych okazji, wydarzeń jest mnóstwo w ciągu roku i też na jakieś takie zobowiązanie się do pracowania, też dawania dobrego przykładu innym. Natomiast wprowadzanie przepisów, które tak naprawdę znowu ich skuteczność będzie znikoma, bo będą gdzieś szukać ciągle innych zastępczych rozwiązań. Ci, którzy będą chcieli spożyć ten alkohol, czy podniesienie wieku, czy też chociażby ograniczenie dostępu, nie powoduje tego, że spożycia nie będzie, bo znowu możemy wrócić do tego, co w historii już ćwiczyliśmy, że się pojawią miejsca, gdzie będzie prowadzony nielegalny obrót, że będą, oczywiście ten alkohol będzie przemycany. Widzimy to chociażby po różnego rodzaju imprezach masowych, gdzie ta ochrona tak się stara, żeby nie wpuścić i osób spożywających już wcześniej alkohol i nie wpuścić ich z alkoholem. A nie wiadomo skąd ten alkohol się znajduje na stadionach, w różnych miejscach. Czyli to nie jest tak, że jak wprowadziliśmy przepis, to już od jutra będzie wszystko kolorowo.
Ale ta ustawa jest o wychowaniu w trzeźwości.
Tak, i tutaj warto zwrócić
Szczepan Warszewski
uwagę na to, że tak naprawdę w różnych krajach rozwiązania są bardzo różne. Posłużę się przykładem Stanów Zjednoczonych i tam tak naprawdę co stan, to te przepisy są inne. No, ja powiem tak, ta ustawa co do zasady, widać, że stawia na samorządność, bo daje kompetencje
samorządom.
I to tak naprawdę samorządy będą teraz gospodarzami i radni z różnych, znaczy gminnych szczebli samorządu, będą tutaj panami sytuacji. Oni będą decydowali o tym, jak to wychowanie w trzeźwości będzie wyglądać. Mnie zastanowiło, że na przykład w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych, przecież tam alkoholu nie kupisz w markecie. Do zakupienia alkoholu powołane są tylko, czy też wyznaczone są specjalistyczne sklepy, tak? I teraz warto by się
podobnie
zastanowić.
Podobnie jest w Skandynawii.
Podobnie, tak, ale teraz warto by się zastanowić, co to niesie za sobą, prawda? No proszę zwróćmy uwagę, jak teraz w marketach, jaką sytuację mamy w marketach, czy w ogóle w sklepach, tak? Wchodzą dzieci, wchodzi młodzież i od razu pierwsze przy samych drzwiach wyjściowych mamy pełne półki alkoholu. I pytanie takie, czy też tutaj w tym kierunku jakoś nie popatrzeć, po to, żeby te dzieci, młodzież nie widziały jako głównego produktu sprzedawanego w sklepach właśnie alkoholu. Natomiast pytanie takie, co do samego spożywania w miejscach publicznych. Znowu gmina będzie miała uprawnienie co do tego, by określić, gdzie to spożywanie będzie dozwolone, czy nie. I pytanie dalsze. Wielu na pewno z radiosłuchaczy ma świadomość, wie, ma wiedzę co do tego, że w Stanach Zjednoczonych dało się zauważyć, iż alkohol pije się z
torebki
butelek w taki sposób, żeby nie było widać tego alkoholu, prawda? Czyli z torebki papierowej zakrywającą, nie wiem, czy to puszkę, czy butelkę, prawda? I pytanie, czy jakby rozwiązaniem jakiegoś rodzaju w tej sytuacji, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w zakresie jakby no, ochrony dzieci, młodzieży, nie jest to, by nie tyle nie spożywać tego alkoholu w miejscach publicznych, tylko żeby...
Nie działać wzrokowo,
prawda? Nie pobudzać w jakiś sposób zmysłów, czy też nie przyzwyczajać młodzieży, dzieci do widoku właśnie, do oswajania się z alkoholem.
Poseł Lech Kołakowski, Studio Łomża.
Panie redaktorze, szanowni państwo, alkoholizm jest bardzo wielką plagą w polskim społeczeństwie. Niestety jest to wielki problem. Te rozwiązania prawne, które są przyjmowane, mają służyć ograniczeniu spożywania alkoholu. I tutaj musimy spojrzeć na tą ustawę, możliwość ograniczenia przez samorządy w porze nocnej sprzedaży alkoholu. I tu trzeba mówić o sklepach, o innych miejscach sprzedaży, o zakazie wprowadzania zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. To wynika z ustawy. I musimy też powiedzieć, że ta nowelizacja wprowadza zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. No, sami państwo widzicie, gdzie ten alkohol jest spożywany. No, widzimy, że jest na ulicach, placach, parkach. Z tym bardzo trudno się zgodzić, bo jednak...
Od 9 marca jest to zakazane.
Tak, i jest to, szanowni państwo, musimy do tego naprawdę podejść bardzo odpowiedzialnie. To rozwiązanie naprawdę było oczekiwane, jest bardzo potrzebne. Musimy też powiedzieć, że te wpływy z podatków są dwukrotnie niższe niż wpływy kosztów leczenia alkoholizmu, jako tej plagi społecznej, która musi być finansowana to leczenie właśnie osób uzależnionych i te skutki, i ustawa musiała być wprowadzona tak, żebyśmy musieli zadbać o polskie społeczeństwo, o kondycję polskiego społeczeństwa, o zdrowe polskie społeczeństwo. I myślę, że najbliższy czas jednak pokaże te pozytywne skutki. Mówię A też o przyjmowanych, pan... ale dokończę. Tak. Mówię o przyjmowanych rozwiązaniach przez samorządy, które będą tworzyć miejscowe prawo i będą analizować skutki tego prawa i też wobec swoich wyborców będą odpowiadać za to spożywanie alkoholu, za tą kulturę spożywania alkoholu. I tu jeszcze, szanowni państwo, muszę o jednej rzeczy powiedzieć. Tak. To parlament nie decyduje o szczegółach. Parlament daje umocowania prawne lokalnym radom, samorządom, organom samorządów do tworzenia prawa w tym zakresie, prawa miejscowego. Natomiast musimy powiedzieć, że na przykład w Szwecji, ja nie wiem, spotkałem się z taką analizą, że jest tylko 30 punktów sprzedaży alkoholi w Szwecji, w dużym państwie, i ta ilość bardzo ogranicza, praktycznie może wyłączyć sprzedaż alkoholu. A spójrzmy, ile punktów sprzedaży w województwie podlaskim jest w mieście powiatowym 10 czy 20 tysięcznym. Myślę, że
chyba tyle
więcej
samo,
niż
co
w Szwecji. Tak, tak. Dlatego,
jakby
proszę
pan
państwa...
poseł skomentował propozycję księdza biskupa Bronakowskiego, łomżyńskiego księdza biskupa, by podnieść wiek młodych ludzi, którym można sprzedać alkoholu. Sugerował 20 bądź nawet 21 lat.
To znaczy, ja bardzo cenię ekscelencję biskupa, a odnośnie wieku 21 lat, tak, w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej z informacji, jakie posiadam, w większości stanów granica wieku, który uprawnia do zakupu alkoholu, właśnie jest 21 lat. Nawet wejście do pubu czy restauracji też jest limitowane właśnie tym wiekiem. Tutaj czyli ekscelencja to... biskup z troską podchodzi o trzeźwość polskiego społeczeństwa. Panie redaktorze, szanowni państwo, nie sposób się z tym nie zgodzić.
Pytanie właśnie jeszcze o wiek, panie Stefanie.
No i znowu, chociażby prowadzony przez nas, przez samorząd województwa, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, też myślę, że więcej działań tutaj powinno być kierowanych na właśnie tą profilaktykę, na pogadanki w szkołach, przekonywanie.
Ale jak wszędzie ten alkohol widać, wszędzie jest dostępny, tak łatwo dostępny, czy to nie sprzyja?
Panie redaktorze, dostęp do narkotyków jest prawnie zakazany w Polsce i nigdzie nie są promowane. Czy nie mamy problemu z narkomanami, z leczeniem?
Idąc tą drogą, to kradzież jest zabroniona, a kradną i tak dalej.
No, łamanie, no to w tym momencie, jeżeli również ograniczymy dostępność do alkoholu, podniesiemy wiek, czy to coś zmieni? Mamy wypadek z piątku bodajże, gdzie ginie 15-latek. Ten, który nie miał uprawnień po spożyciu alkoholu. I tutaj, jeżeli nie dostanie tego alkoholu w sklepie, to będzie go gdzieś próbował kupić, bądź tak jak się dzieje chociażby z... tak samo z papierosami, z tytoniem, który kupują inni starsi koledzy, którzy chcą pomóc temu młodszemu. I tego pewnie w całości nie wyeliminujemy.
Gdyby zacząć te przepisy egzekwować tak, jak jest w Stanach Zjednoczonych, to być może by przyniosło to efekty, panie Szczepanie.
W Stanach Zjednoczonych byłem świadkiem takiego przypadku, że raczej taka nietrzeźwa, że tak powiem, osoba wsiadła za kierownicę i byłem ciekaw, co to się stanie. A nieopodal też była policja i tak nikt nie zawiadomił tej policji. Ta osoba, dopóki jechała prosto, to nikt jej nie zatrzymał.
Nie
i taka jest tak naprawdę praktyka. Oczywiście pytanie takie, czy...
Ale mówię o sprzedaży alkoholu. Ale człowiek,
właśnie
sprzedaje młodemu poniżej 21 jest narażony na straszne konsekwencje prawne, finansowe i raczej nie podejmują tego ryzyka.
Też byłem niejednokrotnie świadkiem tego, że sprzedawcy prosili o dokument tożsamości, by sprawdzić wiek kupującego. Także wydaje się, że akurat ta kwestia, czy w tym zakresie to wychowanie w trzeźwości w jakiś sposób działa, być może nawet i skutecznie. Natomiast zwrócę uwagę na to, co odniosę się do tego, do czego odniósł się pan poseł, czy co poruszył pan poseł. Ja trochę sceptycznie patrzę na to ograniczanie miejsc sprzedaży alkoholu, dlatego że jak uczył doświadczenia lat ubiegłych, jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że tych miejsc sprzedaży będzie więcej, to ta cena alkoholu będzie szła w górę. Jeżeli będzie cena alkoholu szła w górę, bo będzie mniej miejsc sprzedaży, mniej punktów sprzedaży. Jeżeli będzie cena alkoholu rosła, wtedy może się zaktywizować szara, czy też czarna strefa i sprzedaż, sprowadzanie tego alkoholu, bądź też po prostu sprzedaż tutaj tych trunków w Polsce wyprodukowanych, ale właśnie w szarej strefie i będą to, nie wiem, tworzyły się, że tak powiem, te meliny, czy też tajne punkty handlowe właśnie na skutek ograniczenia dostępności. Wtedy oczywiście trzeba będzie iść w ślad za tym i doposażać, wyposażać i angażować organy ścigania, czy też policję, by takich praktyk...
Wychowanie i propagowanie zdrowych postaw.
Ale jeszcze na jeden aspekt, panie redaktorze, jak można. Szanowni państwo, znacie historię Polski, okres zaboru rosyjskiego. To właśnie zaborca spowodował, że w każdej miejscowości była karczma i było tak, że mieszkaniec danej gminy zamiast płacić podatek mógł kupić za te środki alkohol. Natomiast my jako ustawodawca patrzymy nie tylko to, co tutaj pan mówi odnośnie, że jeżeli będzie więcej punktów, będzie tańszy alkohol. Musimy odpowiedzialnie patrzeć na przyszłość Polski, młodych Polaków, pokoleń, które będą nas zastępować, tak aby społeczeństwo było zdrowe, żeby społeczeństwo było trzeźwe, a nie żeby alkohol był tańszy. I uważam, ta ustawa jest bardzo ważna. Jest to kluczowa ustawa do ograniczenia sprzedaży alkoholi, szczególnie nocą, jak również w miejscach publicznych. I tutaj patrząc obiektywnie, ja nie chcę mówić, że ja głosowałem za tą ustawą, czy nie głosowałem, ale ja za nią głosowałem, bo jestem przekonany, że ta ustawa właśnie ma służyć trzeźwemu wychowaniu Polaków, tak aby społeczeństwo było trzeźwe, żeby społeczeństwo było racjonalne, żeby odpowiedzialnie głosowało, pracowało, żeby zawierało związki małżeńskie, żeby się rodziły zdrowe dzieci. Dlatego rolą parlamentu było przyjąć właśnie te zapisy ustawy, które są dobre dla Polaków, dla polskiej racji stanu.
Ja też uważam, już w pierwszej mojej wypowiedzi zwróciłem uwagę na to, że przeciwdziałanie alkoholizmowi, czyli wychowanie w trzeźwości ze względu na młodzież, ze względu na dzieci jest bardzo ważne. Tylko zaproponowałem w swojej wypowiedzi trochę zmianę filozofii. Zobaczymy, jak to rozwiązanie, które już weszło w życie, się sprawdzi. Ale ja uważam, że właśnie ograniczenie takiego wpływu wzrokowego, bezpośredniego dla młodzieży, czy też dla dzieci i może być lepszym rozwiązaniem niż to, które zostało zaproponowane, niż właśnie zakazy. Bo w tych zakazach nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, bo to nie jest kwestia zakazu spożywania alkoholu jako takiego, tylko ograniczenia punktów dostępu. A w to miejsce jestem przekonany, że rozwinie się szara strefa, czy też czarna strefa.
Jeszcze Stefan
Krajewski. Ale też ja dodam, ale szanowni państwo, ja o tym mówiłem na początku, że to właśnie rady gmin będą decydować właśnie o tych aspektach prawa materialnego tej ustawy. Natomiast proceduralnie ustawodawca dał możliwość regulacji organom w samorządach.
Czyli teraz odpowiedzialność spada na samorządy?
Ja tylko króciutkie pytanie do pana posła. Jak jest dostępność alkoholu na terenie Sejmu? Czy też ograniczyliście spożywanie w restauracji sejmowej, w miejscach na terenie
Kolego
Sejmu?
Kolego Stefanie, zapraszam do Sejmu, zobaczy pan. Zobaczy Stefanie.
Ugościmy.
Dziękujemy za zaproszenie.
Reguluje prawo właśnie.
Dziękuję.
I w restauracji sejmowej alkoholu nikt nie kupi, bo go po prostu nie ma.
No i proste. Dziękuję. Za chwilę porozmawiamy o zmianach i rządowej biurokracji. I na zakończenie o redukcji biurokracji rządowej. Pan premier przyjął dymisję 17 wiceministrów. Panie pośle, to rzeczywiście dobry ruch, Lech Kołakowski, PiS, Łomża.
Szanowni Państwo, premier Morawiecki zapowiedział, że w ciągu właśnie tych kilku miesięcy zechce zredukować liczbę ministrów, wiceministrów, sekretarzy, podsekretarzy, członków gabinetów politycznych. Jest to autonomiczna decyzja pana premiera i musimy się z tym godzić. Jest
A w pana premier... opinii to dobrze, że się zwalnia tych wiceministrów?
Tutaj należało przyjrzeć by się pracy każdego z tych resortów. I jeżeli takie decyzje zapadły, zapewne pan premier uznał, że jest to dobra decyzja. Ja tę decyzję też podzielam. Natomiast nie chciałbym patrzeć na to pod kontekstem krytyki, tutaj też działań opozycji. Natomiast jest to odpowiedzialne działanie pana premiera, które no należy respektować. Jest premierem, ma prawo do zmian organizacyjnych i tak takie działania też są podejmowane i wszelkie działania, które mają służyć usprawnieniu struktury funkcjonowania rządu, zwiększyć transparentność jego, należy ocenić pozytywnie. Także te działania, skoro pan premier przedstawił te zmiany, ja również uważam, że są dobre, oczekiwane, natomiast nie chciałbym się odnosić do totalnego ataku, totalnej opozycji, która będzie krytykować wszystko. Uważam, że działania premiera są słuszne i ten kierunek polityki ma sprzyjać reorganizacji, ma sprzyjać organizacji dobrych działań, odpowiedzialności. Jeden
Szczepan Barszewski, wiceministrów
będzie obejmować szerszy zakres, więcej departamentów w poszczególnych ministerstwach.
Myślę, że jest to rozwiązanie dobre, aczkolwiek bym znaczenia tego rozwiązania nie przeceniał, bo jest to jednocześnie w wymiarze symbolu rozwiązanie, czy też praktyka, dlatego że żeby mówić o odbiurokratyzowaniu administracji, to nie wystarczy zwolnić ludzi, akurat tych wiceministrów, bo być może w te miejsca wiceministerialne pojawią się stanowiska dyrektorskie, tak? Prawda? I to będzie tylko, to tym bardziej potwierdzi symbolikę, a nie realną zmianę tego rozwiązania. Natomiast co trzeba zrobić? W moim przekonaniu po prostu trzeba ograniczać ilość kompetencji, zakres kompetencji władzy i administracji publicznej po to, żeby mówić realnie o odbiurokratyzowaniu. Trzeba na pewno dostrzec, że jest to jakiś nowum, coś, co może i będzie stanowiło otwarcie furtki w kierunku odbiurokratyzowania, ale oby szło to jednocześnie ze zmianą przepisów, z ograniczaniem ilości przepisów i kompetencji władzy publicznej.
Stefan Krajewski, PSL.
Tak naprawdę decyzja mocno wymuszona przez społeczeństwo na panie premierze, bo ostatnio wylała się fala krytyki na to właśnie rozbudowanie biurokracji w ministerstwach, na rekordową ilość wiceministrów, sekretarzy stanu, też przecież rekordowe kwoty nagród wypłacone, więc to zostało zrobione bardzo dobrze, że zostało ograniczone, ale 2,5 roku jakieś za późno, bo najpierw się rozbudowywało wszystko, a teraz pokazuje się, że my ograniczamy. Nie trzeba było rozkręcać.
Ale rząd był też PSL, też rozbudowywał.
Tylu wiceministrów na pewno nie było. Czy to było Ministerstwo Rolnictwa?
Rozbudowywane były kwestie panowie? Związane z gabinetami politycznymi.
Był taki premier, który nazywał się Donald Tusk i swego czasu zgłosił redukcję administracji o 10%. I co z tego wyszło? Nic nie wyszło, po prostu nie było. To właśnie wówczas też była rozbudowana administracja, dostawiano kolejne biurka do pokoi, natomiast tych działań nie było. One były w sferze jedynie wirtualnej polityki. Natomiast to rozwiązanie uważam jest dobrym. I tutaj nie chcę wchodzić w politykę, ale patrząc na organizację pracy instytucji, urzędów czy poszczególnych resortów, widzę, że poszczególny wiceminister, czy to będzie w randze sekretarza czy podsekretarza stanu, będzie nadzorował więcej departamentów. Natomiast jest to autonomiczna decyzja pana premiera, z którą oczywiście ja się godzę. Jest to dobre rozwiązanie, natomiast
i już musimy kończyć.
Najbliższy czas pokaże właśnie to dobre rozwiązanie i ta nadrzędność administracji rządowej, ministrów nad większą ilością departamentów jest dobrym rozwiązaniem.
Najlepszym batem na biurokrację są przepisy kodeksu pracy, które wskazują, że pracownikowi, jak psu buda, należy się co najmniej 5 metrów kwadratowych powierzchni. Jeśli w biurze jest za mało powierzchni, a za dużo urzędników, no to wiadomo, że trzeba ograniczać biurokrację. Przepisy są, można je znakomicie wykorzystywać. Dziękuję panom bardzo. Poseł Lech Kołakowski, Prawo i Sprawiedliwość w studiu w Łomży. Dziękuję pięknie.
Dziękuję panu, państwu i pozdrawiam kolegów. Dziękuję.
Stefan Krajewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL-u.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy pana posła.
Oraz Szczepan Barszczewski, Porozumienie. Panowie byli moimi gośćmi w
dziękuję
studiu w
Łomży. Serdecznie panu redaktorowi, radiosłuchaczom i
Lech Kilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.